Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałga, z nami jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, zachodniopomorski poseł Artur Szałabawka. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy serdecznie.
Panie pośle, jest pan trochę dumny z tego, że na Pomorzu Zachodnim są dwie duże inwestycje. Pierwsza to rurociąg Baltic Pipe, który przebiega przez nasze województwo, a drugi to gazoport w Świnoujściu. I obie te inwestycje uniezależniają Polskę energetycznie?
Panie redaktorze, jestem bardzo dumny naturalnie z tego, że te inwestycje są na terenie naszego województwa, ale jeszcze bardziej jestem dumny, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku bardzo skutecznie i konsekwentnie realizuje politykę dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw, chociażby gazu. Bo to jest sytuacja, z którą można powiedzieć, my jako Polska wyprzedziliśmy wszystkie kraje, no prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przewidzieliśmy coś, czego nie przewidzieli nasi sąsiedzi bardziej z zachodu, ale też i ze środkowej Europy. My jakby doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że jesteśmy w tej chwili, można powiedzieć już naprawdę, jesteśmy niezależni gazowo od Rosji, która złamała wszystkie zasady funkcjonujące na świecie i wypowiadając wojnę Ukrainie, znaczy wypowiadając, nie wypowiadając, a atakując Ukrainę i szantażując całą Europę teraz gazem.
W przypadku gazoportu tam była taka sytuacja, że zaczęło rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, później rządy Platformy Obywatelskiej kontynuowały budowę gazoportu i znowu Prawo i Sprawiedliwość w sumie otwierało te inwestycje. W przypadku rurociągu Baltic Pipe tak nie było. Ta inwestycja mogłaby powstać dużo, dużo, dużo wcześniej.
Panie redaktorze, tutaj ja niejednokrotnie przez wiele lat wypowiadając się już w sprawie budowy rurociągu norweskiego, Baltic Pipe, wcześniej w nazwie rurociągu norweskiego, mówiłem, że przede wszystkim to Trybunał Stanu należałby się panu premierowi Millerowi w tamtych czasach, wtedy kiedy rządy SLD przejęły władzę i zablokowały inicjatywę, którą prowadził wtedy premier Buzek i całkowicie zmieniły jakby układ możliwości i sił, jeśli chodzi o rynek gazu na wiele, wiele lat. Później naturalnie były próby tego, chociażby jeśli chodzi o dywersyfikację nawet naszych krótkich rządów Prawa i Sprawiedliwości, wtedy z tą koalicją samoobrony i LPR-u, trochę czasu zabrakło na to, żeby tą inwestycję zrealizować, mierzy z pełną determinacją pan minister Naimski do niej podchodził. No i niestety, tutaj no, mogę powiedzieć niestety, ale takie są fakty, rząd Donalda Tuska tą inwestycję zamiótł pod dywan. Nie mógł tego zrobić, ale też chciał, nie mógł tego zrobić z gazoportem, bo inwestycja była już za bardzo rozwinięta i za duże pieniądze, za duże finansowe straty by poniosła Polska, gdyby jej nie realizowała. Natomiast tą inwestycję rury norweskiej niestety zablokował, no ale my już od 2015 roku nikt nam nie wierzył. Panie redaktorze, nikt nam nie wierzył, że uda się w ciągu tak krótkiego czasu doprowadzić do potężnej inwestycji. Ja tylko dokończę jeszcze, że jeśli chodzi o dywersyfikację, to proszę wziąć pod uwagę, że my już projektujemy ten trzeci zbiornik do magazynowania LNG w Świnoujściu. To jest też bardzo ważna sprawa, bo widzimy, że zaczynamy być jako Polska wielkim hubem.
Panie pośle, nie projektujemy, on już jest prawie gotowy.
No dokładnie, przepraszam. No, projektowaliśmy już go, już on prawie jest gotowy, czyli ta przepustowość będzie jeszcze większa, jeszcze więcej gazowców będzie mogło zawijać do portu w Świnoujściu, tego zewnętrznego. No i na tym to polega, że będziemy mogli nawet być tym hubem i pomagać czasami innym krajom europejskim, Słowacji, Czechom.
Panie pośle, zmienimy temat. Podatek od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa to pomysł ministra Sasina. Na czym on ma polegać?
Panie redaktorze, ja mogę panu powiedzieć tyle, co wiem z przekazów medialnych, jako że Sejm zaczyna się, dzisiaj się zaczął, ale jutro poszczególne projekty już będą wchodziły do Sejmu. Na to, co przekazał i ta informacja, którą wiem, że która odbyła się na rządzie do tej pory, no to ma to polegać na tym, że te duże przedsiębiorstwa zatrudniające, te firmy, gdzie jest zatrudniające więc powyżej 250 pracowników i te, które osiągnęły ten roczny obrót netto ze sprzedaży tych towarów o równowartości tam 50 milionów euro bodajże, ale to mogę się mylić, mówię, bo to jest tylko z informacji, które mam z medialne, będą się tym zyskiem i tą daniną dzielić, bo niestety w wyniku tej wojny, która jest obecnie i gospodarczej, no i tej, która, tej faktycznej na Ukrainie, wiele przedsiębiorstw uzyskało dosyć duże zyski, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa związane z energetyką. I ja myślę, że w tym kierunku w ogóle będzie szedł ten projekt tego podatku, tej daniny, którą będą ci najbogatsze przedsiębiorstwa z zysków miały się podzielić ze społeczeństwem.
No właśnie, panie pośle.
Te przedsiębiorstwa energetyczne uzyskiwały potężne pieniądze w ostatnim roku.
Panie pośle, a może po prostu łatwiej będzie zejść takim przedsiębiorstwom, głównie energetycznym, sam pan powiedział, z marży i wystawiać po prostu Polakom niższe rachunki, niż najpierw ściągać pieniądze z Polaków, a później odprowadzać w postaci podatków i te podatki miałyby trafiać z powrotem do społeczeństwa. To chyba jest zbyt skomplikowane.
Ale wie pan co, panie redaktorze, wydaje mi się, że zbyt skomplikowane jest to dlatego, że jesteśmy państwem w Unii Europejskiej i musimy rządzić też prawem Unii Europejskiej. Wiem, że te rozwiązanie wprowadziło, czy chce wprowadzić kilka krajów Unii Europejskiej, a z tymi kwestiami regulowania cen i właśnie z tymi marżami, na przykład jeśli chodzi o Orlen, widział pan, dokonała się taka sytuacja, że w pewnym momencie nawet trzeba było, Orlen wprowadził taki bonus dla posiadaczy kart Vitae, że mogli kupić paliwo tam o ileś tam procent taniej, właśnie po to, żeby wszystkie działania, które się podejmuje gospodarcze, były zgodne z prawem unijnym. Ja nie umiem panu powiedzieć, dlaczego na samym początku powiedziałem, że ja też tylko to znam, tą sprawę znam z mediów. Będę więcej wiedział na pewno po tym dwudniowym posiedzeniu Sejmu, kiedy będziemy mieli bezpośrednio dokumenty, ale z tego, co do mnie dochodzą słuchy, no to tu właśnie jest chęć doprowadzenia do tego, żeby te nadmierne zyski trafiły jednak do odbiorcy indywidualnego, żeby nie płacił znaczącej kwoty za wszelkiego rodzaju energię, a muszą być też zgodne z prawem unijnym. I wiem, że tutaj ta kwestia jest poruszana, bo nie jesteśmy Białorusią. Jesteśmy demokratycznym krajem, tak, w środku Europy. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i te prawo unijne też musimy przestrzegać, bo zresztą wie pan, jak Unia Europejska bardzo ostro patrzy na takie kraje jak Polska, Czechy, Węgry, teraz Włochy, Szwecja, tak, także.
Czy panu podoba się, bo w sumie w tym tygodniu temat, który rozgrzał opinię publiczną do czerwoności, to jest korpus ochrony wyborów. O tym powiedział prezes Jarosław Kaczyński. Panu podoba się taki pomysł?
Panie redaktorze, ja jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości od kilkunastu lat i zawsze uczestnicząc w wyborach spotykaliśmy się z różnego rodzaju nieprawidłowościami. Natomiast sytuacja jest na tyle jasna i klarowna teraz, że opozycja zapowiada, że w momencie, kiedy wybory zostaną wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, to oni będą próbowali doprowadzić do tak zwanego buntu społecznego i podważyć wynik tych wyborów. To jest sytuacja, polegająca na tym, że możemy się spodziewać różnego rodzaju zakłóceń w lokalach wyborczych, doprowadzania do różnych burt, do zrywania na przykład plomb z pojemników, na przykład do wywracania stołów, do różnych takich sytuacji, i to jest jeden aspekt, a z drugiej strony, i tu musimy bardzo być uważni i bardzo tego przypilnować, a z drugiej strony, cóż złego jest w tym, żeby bardzo dokładnie każdy głos został policzony? Ja panu powiem tak, ja startowałem niejednokrotnie w wyborach i nawet później sprawdzałem czasami, bo pewne głosy się nie zgadzały, i na przykład była taka jedna komisja, w której wszystkie głosy oddane na moją osobę były przełożone na inną osobę z partii SLD, która była tego samego nazwiska co ja. I potem się okazało, że raptem 75, dokładnie pamiętam, bo to było dosyć dużo, bo to były wybory samorządowe, 75 głosów moich zostało przełożone na kubkę osoby o podobnym nazwisku, tylko że z innej partii. No cóż złego jest w tym, żeby bardzo dokładnie dopilnowywać i pilnować, kto na kogo oddał głos. Zawsze uważałem, że transparentność jest najważniejsza. Proszę zobaczyć, ile już wprowadziliśmy takich udogodnień, takich, które pokazują, że z pełną determinacją my walczymy z tym, żeby właśnie nikt nie sfałszował.
Tak, ja pamiętam, kto wprowadzał przeźroczyste urny do głosowania, to Prawo i Sprawiedliwość. Tylko tak się zastanawiam, wie pan, jak tak każda partia będzie chciała stworzyć taki korpus ochrony wyborów, to no dzisiaj tym zajmują się przecież mężowie zaufania w komisjach wyborczych, tak? Bo każda partia może mieć swoich przedstawicieli w każdej komisji wyborczej. Tak jest od wielu lat, przy każdej wyborze. Tak. I teraz, jeżeli każda partia polityczna powie, dobrze, to jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma ten korpus obrony wyborów, to my też musimy, no bo oni będą pewnie fałszować. Czy to ma sens w ogóle? O to chodzi.
Panie redaktorze, to były słowa. Korpus ochrony wyborów to jest skupienie się na osobach, które nie będąc członkami komisji oficjalnie, odpłatnie, pełnią te funkcje zawsze w każdych wyborach. I to są mężowie zaufania. Chodzi o zmobilizowanie mężów zaufania i doprowadzenie do tego, żeby na przykład zrobić z nimi wcześniej spotkania, żeby wytłumaczyć, na co zwracać uwagę, że no bo to na tym, ja to w ten sposób rozumiem, nie jako jakiś nowy twór, który powstanie. My jako Prawo i Sprawiedliwość możemy naszych mężów zaufania nazwać Korpusem Ochrony Wyborów. Czy totalna opozycja nazwie swoich mężów zaufania totalnymi fałszerzami? Ja nie wiem, bo oni bardzo dziwnie się zachowują. Zawsze jak jest transparentność w wyborach, to się bardzo denerwują. Czemu się mają denerwować?
Tu stawiamy dzisiaj kropkę. Zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka był moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję radiu słuchaczom.